imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dobrze. Dzisiaj zaczynamy kolejny taki ważny cykl, który pojawia nam się w Starym Testamencie. I zobaczcie, że przechodzimy tak kolejnymi etapami. Ten etap, który zostawiamy za sobą, on nam się tutaj będzie pojawiał do pewnego stopnia. Natomiast on już tutaj na chwilę zostanie zamknięty na dalszy plan. To jest oczywiście ta podzielona monarchia, o której sobie ostatnio przez te ostatnie spotkania mówiliśmy. Natomiast teraz wchodzimy w taki cykl, który bardzo dużo będzie mówił o pierwszych prorokach. Po raz pierwszy prorokiem zostaje nazwany Abraham, prorokiem również jest nazwany Mojżesz, Miriam jest nazwana również prorokinią. Pamiętamy w Księdze Sędziów prorokinię Deborę. No to są ci prorocy, czy prorokinie, którzy nie zapisali niczego. Czyli ktoś o nich napisał, ktoś zapisał ich historię, prawda? Natomiast oni sami nie zapisali swoich tekstów, tak jak będzie to w przypadku innych ksiąg prorockich, do których, jak ufam sobie, kiedyś dojdziemy, bo to jest ogromna część i bardzo ważna część Starego Testamentu. Tylko jedno krótkie przypomnienie. Taka 2x2, czyli pierwsza rzecz to jest nabi, prorok, prawda? Można tłumaczyć albo jako czynny, bo to jest rzeczownik pochodzący od czasownika czynnego, czyli ktoś, kto woła, byśmy powiedzieli język polski językiem bogatym, więc my mamy imię słowo, czyli wołający, tak, wzywający. Czyli to by była ta forma bardziej taka czynna, ktoś, kto naucza w imieniu Pana Boga, ktoś, kto wzywa Izrael do pewnego nawrócenia, do moralnego postępowania i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli przyjmiemy formę bierną i większość biblistów opowiada się za tą formą bierną, to będzie powołany, oczywiście w domyśle powołany przez Pana Boga do tego, żeby głosić to, czego Pan Bóg oczekuje. Tak? To jest pierwsza rzecz, taka podwójna. I druga rzecz, o której warto byłoby powiedzieć, co łączy wszystkich proroków. Będzie bardzo dużo niuansów, które ich różnią, natomiast jedna rzecz jest wspólna. Prorocy będą mówili po pierwsze, że Bóg jest i po drugie, że Bóg działa w historii swojego ludu, tak? Czyli ma oddziaływanie na historię świata. I prorokiem, o którym dzisiaj sobie powiemy, zaczniemy tą historię, to jest prorok Eliasz. Oczywiście on sam nic nie napisał, natomiast autor Księgi Królewskiej, on o nim po prostu pisze i zapisuje historię jego życia. I tak na początku było, to byli często bardzo zwykli ludzie, bez wykształcenia, którzy po prostu szli głosić to, czego oczekiwał od nich Pan Bóg. Zapisałem tutaj, żebyśmy mogli się zorientować, że to jest od 17 rozdziału i tak naprawdę kolejne rozdziały, tak, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. To jest pierwsza Księga Królewska, rozdział 17 i kolejne. On pochodził z Tiszbe w Gileadzie. Do dziś nie wiemy, gdzie to było. Nawet nie jesteśmy w stanie precyzyjnie ustalić, gdzie to było. Z kontekstu wynika, ponieważ imię jego ojca nie zostało podane, że jego ojciec nie był prorokiem. W czasach Starego Testamentu, jeżeli jest podane imię ojca proroka, to znaczy, że jego ojciec również był też prorokiem i był znany, prawda? Więc ten dar proroctwa czasami przechodził z ojca na syna i to było trochę dziedziczne. Czasami, prawda? Nie zawsze. Więc jeżeli tak było, to księgi Starego Testamentu zawsze wtedy podają też imię ojca. Tutaj nie mamy tej informacji, więc możemy zakładać, że po prostu Pan Bóg jakiegoś zwykłego człowieka, tak po naszemu zwykłego Kowalskiego, wzywa do tego, żeby po prostu szedł i przepowiadał nauczanie Pana Boga. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o te pierwsze lata działalności Eliasza, to jest, słuchajcie, kontekst. Kontekstem jest brak deszczu. Za chwilę sobie powiemy trochę więcej na ten temat. Natomiast kluczowa rzecz, w tamtych rejonach brak deszczu to jest po prostu śmierć. Mówimy o terenach pustynnych, półpustynnych. Ci ludzie po prostu bez deszczu nie byli w stanie dłużej wytrzymać. Królowie oczywiście byli sobie w stanie poradzić. Znajdujemy do dziś królewskie cysterny i królowie się przygotowywali. To jest znowu pewne takie zasoby strategiczne dla państwa. Prawda? My tutaj się powiedzieć jakaś amunicja, jakieś leki, jakieś, nie wiem, zboża wiem, że są przetrzymywane, prawda, na wszelki wypadek. Natomiast wtedy to była woda, prawda? Oni po prostu nie mieli takiej sytuacji, jak my mamy, że dostęp do wód gruntowych i tak dalej. To było dużo bardziej skomplikowane, więc rzeczywiście brak deszczu. I zobaczcie, w takiej sytuacji wszyscy ludzie myślą tylko o jednym, prawda? O przetrwaniu. Wszyscy ludzie mają poczucie, że no, nie wiadomo, co będzie jutro, tak? Nie wiadomo, co będzie jutro. My dzisiaj na szczęście, przynajmniej w Polsce, żyjemy w takich czasach, że no, jakoś jesteśmy sobie w stanie poradzić, prawda? Nawet jak są jakieś gorsze okresy, gorsze czasy, jeżeli chodzi o urodzaj na polach, to jesteśmy w stanie sobie jakoś poradzić, bo ta produkcja jest na tyle wydajna, że sobie radzimy. W tamtych czasach no, to była kwestia czasami z dnia na dzień. Brak wody rzeczywiście powodował ogromne problemy. Achab za narodowe bóstwo uznał Baala. Zobaczcie, czyli król za narodowe bóstwo przyjmuje Baala i on nie widzi w tym nic złego. Tym samym odrzuca wiarę w jedynego Boga. I teraz zobaczcie, jak krótkowzroczne jest myślenie władcy. On nie jest w stanie połączyć tego, że brak wody może być karą, prawda, Bożą za to, że Bóg został odrzucony. I Bóg oczywiście wysyła proroka, żeby upomniał Izrael i nawrócił Izrael i też wymusił nawrócenie króla. Co jest dla nas jeszcze istotne? W tamtych czasach ludzie wierzyli, że jest swoista walka bogów. Ta walka bogów. Oczywiście to święty Paweł bardzo wyraźnie będzie mówił, że innych bogów w ogóle nie ma, więc nie trzeba się nimi w ogóle przejmować. Paweł to szczególnie będzie mówił w kontekście tego mięsa, które chrześcijanie spożywali z ofiar, które były składane bóstwom, prawda? To Paweł mówi, żadnych innych bogów poza jedynym Bogiem nie ma, więc możecie sobie jeść, co chcecie, nie? Ale gdyby ktoś miał poczucie, że jest zgorszony tym, że je te mięso, no to niech go nie je. Ale generalnie Paweł mówi, że innych bogów nie ma. Natomiast w czasach Starego Testamentu ci ludzie uważali, że jedyny Bóg postanowił pokazać, że jest ponad tymi wszystkimi bóstwami, które czcili Kananejczycy, które tutaj Achab postanowił również uczcić, prawda? I to było pokazanie pewnej hierarchii bogów i oczywiście Izrael będzie zawsze zabiegał o to, żeby nie tylko pokazać, że to jest jedyny Bóg, a jeżeli będzie konfrontował się z innymi narodami, które będą wierzyły w wielu bogów, to Izrael będzie pokazywał, że ich Bóg jest ponad wszystkimi innymi bogami. Tylko przypominam, bo o tym sobie kiedyś wspominaliśmy, ale tutaj w tym kontekście warto o tym powiedzieć, też w ramach takiego małego przypomnienia, że w Księdze Rodzaju bardzo wyraźnie już w pierwszych rozdziałach, a nawet w pierwszych wersetach zostało pokazane, że wszystko, co zostało stworzone, to jest stworzenie, prawda? I słońce, i księżyc, i ziemia, i wszystkie planety, wszystko zostało stworzone, a tym samym Księga Rodzaju w pewnym kontraście do Babilończyków, do Kananejczyków i tak dalej, nie przypisuje słońcu, księżycowi, gwiazdom i tak dalej znamion bóstwa, prawda? Więc tutaj wprost już można powiedzieć, że w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju czy całego Pisma Świętego już wszelkie spekulacje na ten temat zostały ucięte. Natomiast oczywiście tutaj Achab przyjmuje jako król północy, pamiętamy o tym podziale, prawda, północ na górze, to większe państwo, przyjmuje za boga Baala. I to jest, słuchajcie, nie bez znaczenia. On był uznawany oczywiście tutaj drukowanymi, natomiast tu byłby Bóg oczywiście z małej litery, Bóg błyskawic, burzy i pewnego urodzaju ziemi. Oni to łączyli, prawda? Jeżeli był urodzaj deszczu, prawda? No to w sposób naturalny był również urodzaj ziemi, urodzaj plonów. Jeżeli tego deszczu nie było, była susza. Co robili w takiej sytuacji? Oczywiście do Egiptu. Tam był Nil, który wylewał niezależnie od chmurek na niebie. Nawet tam Nil zapewniał pewien dobrobyt. I w takich sytuacjach Żydzi zawsze udawali się do Egiptu. Deszczu nie będzie. Zobaczcie, tutaj mamy takie tereny. To jest fenomenalne. O tym w ogóle bibliści zawsze też mówią, że oczywiście Galilea jest zawsze takim terenem, gdzie jest pewien urodzaj. Natomiast słuchajcie, tam to jest fenomenalnie, bo jak spadnie deszcz, wszystko się zieleni. Można, słuchajcie, ja to mam też tak, taki kwiat, chyba to jako kwiat trzeba nazwać, możecie sobie sprawdzić, róża pustyni. Ona, prawda, jest zwinięta, wygląda, jakby była totalnie uschła, w ogóle nie potrzebuje żadnej ziemi i tak dalej, to jest jedyny kwiat, który jest w stanie ziemią wytrzymać. I raz na rok można, prawda, włożyć do wody i on po prostu rozkwita się w zieleni i tak naprawdę niczego nie potrzebuje. Raz na rok wystarczy mu trochę wody. Oczywiście jak się często go podlewa, to one rosną w takie wielkie kule i się tam po tej pustyni turlają. Zobaczcie, i deszczu nie będzie, bo oni zaczęli czcić bóstwo deszczu, prawda? To jest pewien paradoks, który Eliasz chce uzmysłowić dla Izraela, prawda? Właśnie z tego powodu, że zaczęliście czcić te bóstwa, bóstwo Baala, nie będziecie mieli deszczu. Słuchajcie, tutaj znowu taki obrazek, czasami daje obrazki poglądowe, a czasami z Ziemi Świętej, i tutaj jest taki obrazek, który ma nam pokazać. Zobaczcie, czasami ludzie zastanawiają się, jak to w ogóle jest możliwe, bo oni po prostu w takich domkach, szałasach, namiotach, dzisiaj to różnie bywa, ale w każdym razie, a często to jest wszystko na raz, z tego co wymienię, bo oni tutaj oczywiście trzymają kozy, te kozy sobie gdzieś tutaj chodzą, prawda? I pojawia się pytanie, co te kozy w ogóle jedzą. Czasami człowiek ma wrażenie, że one sam piasek jedzą. Natomiast gdzieś tam jakieś małe krzewy, szczególnie jak spadnie deszcz, się pojawiają i słuchajcie, Żydzi oczywiście regularnie z tymi stadami się przenosili. Taka jałowa ziemia pustynna, ona po prostu nie była w stanie przez dłuższy czas utrzymać stada. To jest, słuchajcie, też zupełnie inna mentalność niż nasza, prawda? My jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej stabilności, mamy pracę, mamy pewne obowiązki, które się regularnie powtarzają. Tam tego nie ma. Dzień jest, prawda? Co przyniesie dzień, to po prostu jest, nie? I to, słuchajcie, też kiedyś opowiadał mi mój profesor, że właśnie jak studiował w Ziemi Świętej, to go wywieźli cały kurs do takiego namiotu. I właśnie podstawa, że kwestia higieniczna, nie? Dla nas to jest nie do pomyślenia. Tam to nie stanowi problemu. Na przykład pytają, a gdzie mieszkałeś 10 lat temu? Ale za tamtą górą, prawda? I jakby tam nie ma takiego poczucia czasu, nie ma takiego poczucia kalendarza, jak my mamy, że mamy pewne terminy poumawiane, prawda? To wszystko tam dzieje się spontanicznie. Każdego dnia można ten namiot zebrać, przenieść się gdzieś dalej, więc to jest zupełnie inne funkcjonowanie niż to, które my mamy, prawda? To tam się czasami śmieją, że właśnie ludzie wychodzą na przystanek i mówią, o której przyjedzie autobus. Jak przyjedzie, to przyjedzie, tak? No bo nikt nie jest w stanie tam tego skontrolować. Więc to tam zupełnie inaczej wygląda. I teraz zobaczcie, w takiej sytuacji, kiedy ludzie cierpią, bo zaczęli czcić innego Boga, przeżywają karę, co mówi Bóg do Eliasza, wykazując się pewną troską o tego proroka? Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. I zobaczcie, w ten sposób oczywiście wprost jest powiedziane, że woda jest darem Boga. Tak to mniej więcej te źródła tam wyglądają. To jest akurat En-Gedi, jeden z najbardziej takich znanych potoków. En-Gedi różni się tym, że on w zasadzie przez cały rok, tam jest po prostu źródło, tak? I przez cały rok woda z gór po prostu ścieka do Morza Martwego, więc tam jest na stałe żywność i zwierzęta i rośliny. Natomiast Pan Bóg wysłał go do potoku Kerit, to jest tak zwane Wadi Kelet. Wadi to, słuchajcie, były takie potoki tymczasowe. One najczęściej były przez całą porę tą, którą my byśmy nazwali zimową. Tam to raczej należałoby nazwać deszczową, prawda? Ale mniej więcej w tych miesiącach, gdzie u nas jest ta gorsza pogoda, zimniejsza pogoda. I tam, słuchajcie, wtedy są opady deszczu i kiedy z takich gór po prostu ścieka ta woda, robią się tak zwane wadi, czyli te miejsca, gdzie są takie urwiste potoki, one po prostu w takich nieckach, które już tam przez wieki się wyrobiły, do tych nieckach takich potoków spływa z gór i robią się takie potężne potoki. Tak swoją drogą, tylko tak na marginesie wspomnę, do tego na przykład odwołuje się Pan Jezus, który mówi o budowie, prawda? Mówi o budowie na skalę, ale też tam jest zaznaczone, że w takim miejscu, gdzie po prostu ta woda nie zmyje ci tego domu, prawda? Człowiek głupi buduje tam, gdzie właśnie jest piasek, gdzie woda taki dom może po prostu w zimie zmyć, tak? Bez sensu w lecie budować, że w zimie przyjdzie potok i po prostu cały dobytek zabierze. Więc oni tam mieli tego świadomość. Biblia Tysiąclecia, ta najbardziej popularna, którą myślę, że większość z nas czyta, to jest, tutaj tłumaczy na wschód, natomiast tak dosłownie, literalnie, to trzeba byłoby powiedzieć na drodze do Jordanu, prawda, od strony wschodniej, więc zakładamy, że to był zachodni potok Jordanu i woda tam po prostu była tymczasowa, więc przez pewien czas Eliasz mógł z niej korzystać. Druga rzecz, o której mówi nam tutaj Biblia, to jest kruki. Dlaczego Pan Bóg wysyła kruki? Słuchajcie, jak na przykład będziecie na Jasnej Górze, ponieważ właśnie Paweł Pustelnik, to nie jest ten Paweł, którego znamy z Biblii, tylko inny Paweł Pustelnik, mówi się o tym, że kruki mu przynosiły jedzenie, prawda? I tam czasami jest takie wyobrażenie artystów, że po prostu kruk w dziobie przynosi mu kawałek chleba. Natomiast realia były takie, że kruki trochę jak nasze wiewiórki, chowały w rozpadlinach skalnych najczęściej mięso, bo kruki są mięsożerne, prawda? Ale zdarzało się również, że owoce, na przykład daktyle. Więc, a zobaczcie, że tam akurat takich rozpadlin skalnych wszędzie jest cała masa, bo to jest taka pustynia skalista, prawda? Więc zwierzęta same też często w tych rozpadlinach skalnych się chowały, różnego rodzaju zwierzęta. Więc zakłada się, że one mu nie tak, powiedzmy, jak to czasami jest w różnych bajkach, prawda, że tam w dziobie to pożywienie przynosiły, tylko po prostu kruki chowały dla siebie, a po prostu Elier gdzieś tam wybierał z tych rozpadlin skalnych te kawałki mięsa czy owoce. To pozwoliło mu przetrwać ten najtrudniejszy czas, kiedy panowała susza. Natomiast susza również dotknęła te wadi i oczywiście te wadi wyschło. W takiej sytuacji oczywiście Bóg nie pozostawia proroka na pastwę losu, tylko mówi mu tak: idź do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Po tym jak potok wysechł, udaje się tam Eliasz. Dzisiaj te nazwy są bardzo różnie tłumaczone. Sarfanda albo Sarafanda. Tutaj akurat Google daje nam Sarafanda. To jest pomiędzy Tyrem a Sydonem, prawda? Więc to jest oczywiście miasto nieizraelskie, mieszkają tam poganie. Natomiast to było, i to jest dla nas ważne, to było miasto rzemieślników. Co nam to pokazuje? Zawsze tam, gdzie są wyprodukowane pewne dobra, no to miasto jest bogate, tak? To miasto się bogaci, tym bardziej, że wiemy o tym, że tutaj wzdłuż wybrzeża oczywiście wiódł szlak handlowy, prawda, między trzema w zasadzie kontynentami, więc jeżeli oni coś tam produkowali, to w sposób naturalny to było bogate miasto, oczywiście pogańskie. Oczywiście Eliasz nie protestuje i do tej wdowy się udał. Wdowa, słuchajcie, przed bramą szukała drewna. Dlaczego tak? Generalnie w czasach starożytnych oczywiście miasto było trochę jak taki bastion, prawda? My dzisiaj już doszliśmy do tego dzięki technice, że my w mieście produkujemy pewne rzeczy i wytwarzamy. Oczywiście strefy przemysłowe są gdzieś tam oddzielnie, natomiast podstawowe rzeczy produkujemy w mieście. Wiele też rzeczy jesteśmy w stanie dowieźć, tak? Blisko osiedli. Chleb i tak dalej, sklepy, to wszystko jest dzisiaj dołożone. Natomiast oni miasto trochę traktowali jak taki bastion, gdzie czuli się bezpiecznie za murami miasta. Natomiast po wiele produktów musieli wychodzić poza miasto. Najczęściej właśnie pola uprawne były pod miastem, prawda? Ich nie trzeba było jakoś tam szczególnie bronić. No i oczywiście po drewno na opał, czasami nawet po wodę trzeba było wychodzić poza miasto, tak? Jeżeli w mieście bezpośrednio nie było dostępu do wody. Ta kobieta oczywiście, ona nie jest w stanie iść gdzieś daleko. To świadczy o tym, że ona była po prostu jakąś starszą kobietą, której na pewno już umarł mąż, może trochę taką już niedołężną też z powodu wieku. Słuchajcie, wdowy w tamtych czasach to nie było, nie chcę powiedzieć, że to było zjawisko powszechne, ale rzeczywiście tych wdów było bardzo dużo. To było spowodowane przede wszystkim dwoma czynnikami. Mężczyźni albo umierali na wojnach, albo choroby. Tak? To były dwie najczęstsze przyczyny śmierci. Więc ta wdowa, ona nie jest już w stanie gdzieś daleko się udać. Z tekstu też wynika, że oprócz tego, że ona już nie ma tych sił witalnych ze względu na wiek, to jeszcze po prostu słabo się odżywiała, że miała mało pożywienia, więc oczywiście no nie ma siły. Więc w takich sytuacjach po prostu taka kobieta mogła wyjść gdzieś tam tuż przed bramę i jeżeli komuś ktoś niósł, prawda, chrust na swoje palenisko i gdzieś tam po drodze mu spadł ten chrust, albo jak ktoś gdzieś zbierał prawda, słomę czy tam siano z tego trawy, z pola i gdzieś tam mu, prawda, te resztki gdzieś tam się osypywały, no to oczywiście ona gdzieś tam przed miastem mogła to pozbierać i z tego chce zrobić ognisko i przyrządzić dla siebie jakieś pożywienie. Właśnie. Kolejna, słuchajcie, rzecz. Warto tutaj powiedzieć o prawie gościnności. Prorok udaje się do wdowy, która sama ma niewiele pożywienia. O tym za chwilę sobie powiemy. Natomiast, już wielokrotnie sobie o tym mówiliśmy, ja tylko przypomnę, w tamtych czasach gościnność to była podstawa. Oni to mieli w swoim DNA. Dlatego, że jeżeli ktoś podróżował przez pustynię, no to jeżeli na przykład nie miał pożywienia, wystarczającej ilości wody i tak dalej, no to bez tego, takiej możliwości, że tam, gdzie były jakieś namioty, osiedla ludzkie, mógł się po prostu spokojnie zatrzymać, no to, to tak naprawdę taki człowiek nie miałby szans na przeżycie, prawda? My dzisiaj jak gdzieś wyjeżdżamy, mamy hotel, możemy sobie zabukować pewne rzeczy. W tamtych czasach po prostu przechodziło się z miasta do miasta, z wsi do wsi, czasami na pustyni z namiotu do namiotu, od jednej oazy do drugiej oazy. I jeszcze, słuchajcie, jest tutaj jedna bardzo istotna rzecz. Żydzi uważali, że cała ziemia należy do Boga. A więc jeżeli ktoś przyjmuje drugiego człowieka, no to tak naprawdę daje mu wodę, która należy do Boga, daje mu jakieś tam ziarna, które również należą do Boga, prawda? Więc no, człowiek dzieli się tym, co oczywiście wypracował, tak? Bo czasami przyniesienie wody gdzieś tam ze studni to była wymagająca praca, natomiast no, dzielił się w takim poczuciu, że to należy do Boga, ale również w takim poczuciu, że kiedyś ja mogę potrzebować pomocy od kogoś, prawda? Więc to były takie wzajemne gwarancje, które gościnności, które pozwalały po prostu przeżyć. W tej sytuacji nie ma to miejsca, prawda? On idzie do poganki. Ona wcale nie musi mieć takiego poczucia, ona wcale nie musi przyjmować jakiegoś proroka z Izraela, ona po prostu no, nie ma takiej jakiejś tam, prawda, tego ani podłoża narodowościowego, ani takich przyczyn, powiedzielibyśmy, religijnych, żeby go przyjąć. Mimo wszystko ta wdowa go przyjmuje, tak? Oczywiście ta prośba Eliasza wydaje się bardzo skromna. On jest sam, chce tylko na jakiś czas się tutaj zatrzymać. Natomiast w okolicznościach suszy, w sytuacji, kiedy ta kobieta mówi, że odda mu to, co ma i już tak naprawdę nic więcej nie ma, ona mówi o tym, że umrze z synem, prawda? No to daje mu tak naprawdę bardzo dużo, bo sama niewiele ma. Kolejna rzecz, która się tam bardzo ciekawie pojawia, ona, ta kobieta, wdowa, odwołuje się do wiary w Boga. Tak? Więc pomimo tego, że była poganką, no to rzeczywiście jakoś dostrzega tutaj działanie Boga, ma z całą pewnością, to wynika z tekstu, świadomość tego, że Eliasz jest Żydem. Prawda? Więc dlatego też jakoś odwołuje się do Boga. Mówi, że zostało jej już niewiele mąki, niewiele oliwy i kiedy to wykorzysta, to tak naprawdę umrze ona i już nic nie będzie miała. W takiej sytuacji zobaczcie, że ta kobieta przeżywa pewien brak nadziei, ale prorok obiecuje jej, że nie będzie jej obiadał, tylko Pan Bóg zapewni wystarczającą ilość i tej oliwy, i tej mąki, żeby mogła napiec tego chleba, prawda? I dzięki temu rzeczywiście oni będą mogli przeżyć. Słuchajcie, co tutaj jest też ważne, oczywiście te bochenki chleba to nie były takie, jakie my znamy, tylko to była bardziej ta maca, prawda? Czyli takie podobne do naszych naleśników, cienkie ciasto, wypiekane w piecach, czasami na rozżarzonym kamieniu, prawda? Więc tam no ona te podstawowe produkty, oliwę, mąkę wykorzystywała po prostu do zagniecenia tego ciasta. I mamy, słuchajcie, taką sytuację, że Bóg zaopatruje pogankę. Co ciekawe, ta wdowa ma aż tak, może inaczej, postawa wdowy tak mocno została zapamiętana w historii Izraela, że odwołuje się do niej sam Jezus. I słuchajcie, Jezus przecież mówi, tak, wy, faryzeusze, nie uwierzyliście, a przykładem dla was może być kobieta z Sarepty Sydońskiej, poganka, albo Naaman, prawda, który również nie był Żydem, nie pochodził z narodu wybranego. Sam Jezus, te postaci, między innymi postać tej wdowy, która przyjęła proroka Eliasza, no w takiej sytuacji dramatycznej, kiedy sama już w zasadzie nie miała co jeść, stawia później Jezus za pewien wzór człowieka dobrego, człowieka, który rozpoznał, prawda, będąc poganinem, że Eliasz jest prorokiem, że został posłany przez samego Boga. Da? Więc, a Żydzi nie byli w stanie rozpoznać, że Jezus jest Mesjaszem. Dlatego ta kobieta tutaj jest taka ważna. Dalej, pojawia się nam taka informacja w tym tekście, że oczywiście, że Bóg jest ponad wszelkimi bogami, prawda, że ci bogowie nie istnieją, że oni Baal, jak również wszelkie inne bóstwa, o czym za chwilę sobie powiemy w kolejnej scenie, gdzie Eliasz to wręcz udowodni w taki sposób szyderczy, więc że te bóstwa nie istnieją, nie mogą mieć żadnego wpływu na człowieka, więc ta poganka po prostu rozpoznała działanie jedynego Boga. I zobaczcie, że dzięki temu, że ona przyjęła Eliasza, w tych beczkach ta mąka i oliwa się nie wyczerpały, Pan Bóg zapewniał obfitość i dzięki temu tak naprawdę ona sama mogła przetrwać. Tak, to już mamy kolejny taki tekst, gdzie tak naprawdę poganie rozpoznają proroka, rozpoznają działanie Pana Boga, a Izrael w tym samym czasie czci Baala, prawda? Czci obcych bogów. Cud numer dwa, którego dokonuje Eliasz, wówczas powiedziała ona Eliaszowi: czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mojego syna? Prawda? Inaczej. Kobieta ma poczucie potęgi słowa proroka. I ona obawia się tego, że Eliasz może ich zabić, prawda? Że Eliasz może, kiedy ona zrobi coś złego, zrobi coś nie tak, no to Eliasz może ich od razu ukarać, prawda? Natomiast Eliasz pokazuje, że nie ma w ogóle takiego zamiaru, żeby ją ukarać. Nie ma absolutnie takiego zamiaru, żeby coś zrobić jej złego, wręcz przeciwnie. Prawda? Dzięki temu, że ona go przyjęła, no to on może objawić potęgę Boga. Prawda? Więc tutaj Eliasz absolutnie mówi o tym, że nie chce zrobić nic złego. Słuchajcie, to jest motyw, który bardzo często w Piśmie Świętym się pojawia. Przykład, kiedy prorok idzie namaścić Dawida na króla, co ludzie mówią? Odejdź stąd, prawda? Bo jeszcze może coś złego się stać. My boimy się, po co proroku przyszedłeś? Właśnie mamy dokładnie taką samą sytuację, kiedy Jezus jest w Dekapolu, po drugiej stronie Jeziora Galilejskiego, uzdrowił te osoby, które zostały opętane przez złego ducha, a co mówią ludzie? Odejdź stąd, prawda? Odejdź stąd, my nie chcemy tutaj, prawda, nic z tobą mieć wspólnego. Trochę tak, jakby ludzie się bali, że ta potęga Boga jest tak duża, że oni nie będą w stanie na nią odpowiedzieć i po prostu spotka ich kara. Tutaj ta kobieta również ma takie poczucie tej potęgi Boga. Natomiast Eliasz przywrócił do życia jej dziecko. Prawda? Więc to jest drugi cud, którego on dokonuje, pokazując oczywiście, że Bóg jest Panem życia i śmierci. Prawda? Bóg dał życie światu, więc może również przywrócić człowieka do życia. W takiej sytuacji, słuchajcie, oczywiście to postępowanie Pana Boga, który kazał odejść Eliaszowi, nie jest bez przyczyny. Król po prostu zaczął zabijać proroków. I to jest kolejna rzecz, która będzie się nam bardzo często od tego momentu pojawiała. Wszyscy w zasadzie prorocy, tam poza niewielkimi wyjątkami, umierają śmiercią męczeńską. Prawda? Więc los proroków rzeczywiście nie był losem łatwym i wielu z nich po prostu zginęło z tego powodu, że mówili prawdę. Pseudoprorocy, po grecku to będzie pseudoprofetes, będą mówili to, czego król oczekuje, to, co jest miłe dla króla. Oczywiście będzie to nieprawda i kłamstwa, natomiast dla władzy będzie się to podobało. Słuchajcie, idziemy dalej. Kolejny taki duży tekst, który mówi i opisuje proroka Eliasza, to jest prorok udaje się na górę Karmel. Tutaj akurat jesteśmy w stanie dosyć dobrze zidentyfikować to miejsce, przynajmniej mniej więcej. To są okolice dzisiejszej Hajfy. Za chwilę sobie też zobaczymy zdjęcie. Natomiast tutaj może to zdjęcie nie jest jakoś super, ponieważ to jest w jaskini. Natomiast do dziś jest taka jaskinia, gdzie rzeczywiście uważa się, że prorok Eliasz tam mieszkał. Tam jest oczywiście dzisiaj taki wbudowany kościół. Zdjęcie nie jest dobre, bo tam jest taki półmrok, taka atmosfera też, wilgoć jest duża, więc zdjęcia nie wychodzą najlepiej. Natomiast rzeczywiście według tradycji prorok Eliasz tam mieszkał. Jest to na granicy Izraela i Fenicji. To jest też coś, co nam się pojawia często. Prorocy będą mieszkali gdzieś na granicy. Przecież to wynika z tego, że mieszkając na granicy czasami łatwiej jest uciec, prawda? Kiedy życie jest zagrożone. Ta góra w ogóle od najdawniejszych czasów była uznawana za świętą i też ze względu na to, że była kojarzona z prorokiem Eliaszem, chociaż precyzyjnie nie jesteśmy w stanie wyznaczyć wśród tych gór, na który szczyt udał się Eliasz. Natomiast miejsce kultu z pewnością było gdzieś u podnóżka tej góry, ponieważ Eliasz później wchodzi na szczyt, żeby modlić się o wodę. Prawda? O wodę. I zobaczcie tutaj na tym zdjęciu, widać, że to nie jest bez przyczyny, że akurat oczywiście tego wielkiego miasta Hajfy tam wtedy nie było. Natomiast widać doskonale, że z takiej góry po prostu Eliasz mógł wypatrywać tej chmury, czy chmur, które miały przynieść deszcz. Prawda? Natomiast nim to nastąpiło, dokonuje się taka bardzo śmieszna scena, kiedy Eliasz dokonuje pewnej prowokacji i mówi tak: wy zbierzcie swoich pogańskich kapłanów i złożymy dwie ofiary. Prawda? Złożymy dwa cielce na dwóch ołtarzach i zobaczymy, która ofiara zostanie przyjęta. Prawda? I więc oczywiście ci pogańscy bogowie, pogańscy kapłani, którzy oddawali cześć Baalowi, wzywali imienia Baala. Oczywiście ta ofiara, nic się z nią nie stało. W takiej sytuacji oczywiście Eliasz z nich szydzi. ironia też się w Biblii bardzo często pojawia. I tutaj właśnie taka ironia z tych kapłanów, którzy oddawali cześć Bogom, których po prostu nie ma, którzy nie istnieją, a tym bardziej nie mają żadnego wpływu na ludzkie życie, no to on po prostu sobie z nich krzyczy. Za chwilę tam zobaczymy, jakimi słowami. Oni są po prostu bezradni i empirycznie, o tak można byłoby powiedzieć, Eliasz potwierdza bezradność Baala. Tak? Natomiast później nawet oblewa wodą tą swoją ofiarę i oczywiście ta ofiara zapłonęła, co pokazuje, że Bóg ma realne oddziaływanie, prawda? Może czegoś dokonać. I teraz słuchajcie dalej. To są te słowa tego szyderstwa. Baal jest zamyślony, prawda? On im mówi, a może jest zajęty, a może gdzieś udał się w drogę i po prostu was nie słyszy, a może gdzieś sobie śpi. Słuchajcie, to, co tutaj Eliasz mówił, to nie jest takie bez uzasadnienia. Dlatego, że do dziś mamy teksty z tamtych rejonów, które opisują właśnie różnego rodzaju bóstwa, które oni czcili, i te bóstwa były bardzo często pokazywane na wzór człowieka, czyli tak naukowo to się mówi, były na wzór antropomorficzny pokazywane, opisywane. Te bóstwa właśnie były zamyślone, były zajęte różnymi pracami, udawały się gdzieś w drogę, spały, prawda? Więc oczywiście tutaj nie bez powodu Eliasz sobie kpi i po prostu prawdopodobnie odnosi się do realnej tradycji, która wtedy funkcjonowała, prawda? Czyli ci ludzie jakoś wyobrażali sobie tego Baala na wzór człowieka i po prostu Eliasz odwołuje się do tego, co oni realnie wierzyli. Po tym, jak u podnóżka dokonał się cud, bo została ta ofiara spalona, udaje się na górę i z takiej pięknej góry, tu pewnie była jakaś plaża w tamtych czasach, prawda, czy jakiś las, patrzy w dal i modli się, prosząc Pana Boga o deszcz. Prawda, żeby Bóg zaniechał tej kary, on już ośmieszył tych, którzy oddawali cześć Baalowi, więc oni zostali już skompromitowani, więc kara już może zostać zakończona i oczywiście ten deszcz nadchodzi, Bóg ten deszcz daje. Słuchajcie, idźmy dalej. Eliasz później udaje się dalej w drogę, to jest już 19 rozdział i jeszcze dwie rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Pierwsza rzecz, posłuchajmy może najpierw fragmentu Pisma Świętego. Wtedy, że oczywiście Bóg mówi do Eliasza: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził, gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocząca skały szła przed Panem, ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi, Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień, ale Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Co nam to pokazuje? To jest jakby dalsza kontynuacja tego, o czym sobie mówiliśmy. Boga nie można utożsamiać z pewnymi prawami przyrody. Da? Czy to z burzą, czy z jakąś wichurą, czy z jakimś trzęsieniem ziemi. One się zdarzają na ziemi w sposób naturalny, prawda? Czy to, no, z różnych powodów, ale to zostawmy, bo to nie jest moja, że tak powiem, dziedzina. Natomiast Boga nie można utożsamiać z tymi prawami natury, z tymi różnymi wyjątkowymi wydarzeniami. I tu mamy piękny, tak dosłownie tłumacząc, to jest głos delikatnej ciszy. Tak? Bóg, który przemawia w głosie delikatnej ciszy, jest subtelny, prawda? Jest czasami trzeba się wysilić, żeby go usłyszeć. Bóg, który nie przychodzi z jakąś dewastacją, z jakimś zniszczeniem, ale objawia się w pewnej delikatności. O tym sobie już nawet mówiliśmy w przypadku Abrahama, prawda? Że Abraham z tego Ur wychodzi tak po cichu, nie? Tak jakby wyszedł z domu gdzieś sobie spotkać się z kolegami. Nie ma tam fajerwerków, nie ma trzęsienia ziemi, po prostu zwykłe takie opuszczenie miejsca zamieszkania. I tutaj dokładnie tak samo. Bóg, który objawia się w pewnej delikatności, subtelności. I ostatnia rzecz, kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. Słuchajcie, to jest, tak mówiąc teologicznie, teofania, czyli objawienie się Boga. W czasach starożytnych uważano, że Boga po prostu nie można zobaczyć do czasów Bożego Narodzenia, do czasów wcielenia. Dla ludzi uważali, że Bóg jest inny, święty, niedostępny, więc my nie możemy na Boga patrzeć. Oni oczywiście uważali, że kiedy trafimy kiedyś tam do nieba, no to wtedy być może Boga zobaczymy. Ten motyw jest o tyle ważny, że on się nawet w Nowym Testamencie pojawia. Kiedyś dawno, dawno temu, jakieś 3 lata temu sobie o tym mówiliśmy. Jest taki piękny fragment, na który mało kto zwraca uwagę. Jezus, który idzie po jeziorze do swoich uczniów, którzy są na łódce, i tam jest wprost napisane u Marka, że Jezus chciał ich minąć, jakby przechodził obok. Wydaje się to nielogiczne. Jezus, który idzie do uczniów i chce ich minąć. A to jest właśnie teofania, objawienie się Boga. Dokładnie tak samo kilka dni temu czytaliśmy, to jest ta droga do Emaus, prawda? Kiedy uczniowie idą. Wydawało się, najpierw tam rozmawiają oczywiście, ale wydawało się, jakby chciał iść dalej, jakby był gdzieś niedostępny, obok. I oczywiście Pan Jezus zostaje wtedy i po łamaniu chleba go wtedy w Emaus poznają. Znowu to jest teofania, objawienie się Boga. Boga, który jest inny niż człowiek, więc tutaj również tą teofanię, objawienie się Boga mamy. Dziękuję na dziś.
Teofania to jest z greckiego.
Tak, objawienie się Boga.
Z hebrajskiego, czy...
Nie, to oni nie mieli takich. Nie. To jest bardziej w aramejskim, czyli obecność Boga. Prawda? Szekina, to jest obecność Boga. Tak. Bardzo dziękuję osobom, które napisały sprawozdanie z naszej obecności. Jest przepiękne.
Nie ma.
Nie ma, jest, ale to nas wybierze na następnym
przekazie.
O! Dobrze. Jeszcze będziemy musieli jakoś wręczyć, ale to się mówimy. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.